Tak, dzisiaj mamy spotkanie z księgą Aggeusza. Tak jak w poprzednich wykładach, bracia, którzy omawiali innych proroków, pokazywali oś czasu, ponieważ to byli prorocy, którzy prorokowali równolegle z panowaniem rozmaitych królów, zwłaszcza judzkich, ale też izraelskich, to ja dzisiaj nie mam takiego diagramu, nie mam takiej osi czasu, ponieważ historia, którą dzisiaj będziemy omawiać, incydent prawie, że można by powiedzieć, w całej historii, to bardzo krótki okres czasu, mający miejsce wtedy, kiedy już nie było żadnego króla, ponieważ Juda poszedł na wygnanie, została przerwana ta linia królów judzkich. Po okresie 70 lat w niewoli babilońskiej Judejczycy powrócili do Jerozolimy, do ziemi judzkiej. I w tym czasie miało miejsce wystąpienie proroka Aggeusza. I czas proroctwa to zaledwie 4 miesiące, od 29 sierpnia do 18 grudnia 520 roku przed Chrystusem. Tu czasem mówimy przed naszą erą, ale ja osobiście wolę mówić przed Chrystusem i po Chrystusie, czy po narodzeniu Chrystusa, a nie przed naszą erą. To w czasach komuny nas nauczyli mówić nasza era albo przed naszą erą. A tak naprawdę wszystko, cały czas dzieli się na to, co się działo przed Chrystusem i po narodzeniu Chrystusa, czyli Anno Domini, roku pańskiego. Więc Judejczycy powrócili z niewoli babilońskiej, no i dzieje się pewna akcja, ale najpierw cztery postacie, z którymi mamy tutaj do czynienia, oprócz całego ludu judzkiego, mamy cztery postacie. Pierwszą z nich jest oczywiście prorok Aggeusz. Aggeusz, imię z hebrajskiego Haggai, znaczy w dzień świąteczny urodzony. Nieźle, no nie? Czasem się mówi o niektórych, że urodzony w niedzielę, tak? W niedzielę urodzony. I co chcemy przez to powiedzieć? No, pewno różne rzeczy, nie? Ale w przypadku Aggeusza to jego imię, takie imię mu nadano, w dzień świąteczny urodzony. Jest ten prorok wspomniany dwukrotnie w księdze Ezdrasza. Zajrzyjmy do jednego miejsca. W 5 rozdziale księgi Ezdrasza czytamy. Wtedy wystąpił prorok Aggeusz i Zachariasz, syn Iddy, prorocy, i prorokowali Żydom w Judei i Jeruzalemie w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi. Wobec tego Zerubabel, syn Szaltiela, Jeszua, syn Josadaka, przystąpili znowu do budowy świątyni Bożej w Jeruzalemie, a z nimi prorocy Boży, którzy im pomagali. To właśnie to jest tło wystąpienia proroka Aggeusza i towarzyszącego mu też w tym czasie proroka Zachariasza. Tyle na razie o proroku Aggeuszu. Inną postacią, która jest wspomniana w tej księdze, to Dariusz, król perski. Dariusz II Histaspes, który panował w latach 522 do 485 przed Chrystusem. I to był wnuk Cyrusa. Tego Cyrusa, króla perskiego, który wydał edykt pozwalający Żydom na powrót do Jerozolimy, by odbudowywać świątynię. Tyle na temat tego króla. To król perski, co nas tam za bardzo on obchodzi. Jest natomiast tu ciekawa postać Zorobabela, namiestnika Judei. Jego imię Zerubabel znaczy zrodzony w Babilonii. Tam się rzeczywiście urodził w czasie wygnania, ale ponieważ był z rodu królewskiego, był księciem judzkim, tak prawdę powiedziawszy, to też miał tam swoje znaczenie. I gdy już król Cyrus wydał ten edykt, że Judejczycy mogą wracać do Judei, to właśnie Zerubabel czy Zorobabel w naszym przekładzie był szefem karawany repatriantów judzkich, którzy w 538 roku po edykcie Cyrusa wrócili z Babilonii. Jednocześnie, zanim zaczęli wracać, został ustanowiony przez króla perskiego namiestnikiem dla Judei. To jest ciekawe, że on był także uznany przez tego króla perskiego za swojego przedstawiciela. Miał takie zadanie, żeby tą prowincją zarządzać. Czytamy o tym w Ezdrasza w pierwszym rozdziale. Król Cyrus z kolei kazał wydać sprzęty pochodzące ze świątyni Pana, które Nebukadnesar kazał sprowadzić z Jerozolimy i które złożył w świątyni swojego Boga. Cyrus, król perski, powierzył je skarbnikowi Mitredatowi, a ten rozliczył się z nich z księciem judzkim Szeszbasarem. I to jest właśnie ten Szeszbasar, to Zorobabel. Bo na wygnaniu nadano temu Zorobabelowi imię Szeszbasar, co było zresztą często praktyką królów perskich czy asyryjskich, babilońskich. Tak to robili. Wiemy, że Daniel dostał swoje imię, trzej młodzieńcy dostali swoje imię. Niedawno kobiety rozważały postać Estery. To też było imię nadane przez króla Achaszwerosza czy jakiegoś tam. Natomiast ona miała na imię Hadasa faktycznie. Więc widzicie, to nic dziwnego. A wiadomo było, że właśnie Zorobabel był wnukiem króla judzkiego Jojakina i pochodził z rodu królewskiego, z linii Dawidowej faktycznie. A główną zasługą Zorobabela, o czym mówi ta księga i też właśnie księga Ezdrasza, to odbudowa świątyni Bożej w Jerozolimie, którą szczęśliwie doprowadził do końca w 516 roku przed Chrystusem, wspomagany przez proroków właśnie Ageusza i Zachariasza. I w tym sensie, że Zorobabel odbudował świątynię, wykonał bardzo ważne zadanie o charakterze duchowym, możemy o nim mówić, że jest praojcem i figurą Chrystusa, prototypem Chrystusa z okresu Starego Przymierza. Jego rola, jaką on wykonał, w sensie duchowym zapowiada przyjście Chrystusa. W księdze Ageusza w drugim rozdziale, 20 wierszu czytamy tak: i powtórnie w 24 dniu 9 miesiąca Pan skierował do Ageusza słowo tej treści. Powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei: oto ja wstrząsnę niebem i ziemią, przewrócę trony królestw, zniszczę siłę władzy narodów. Przewrócę rydwan i nim jadących, padną rumaki oraz ich jeźdźcy, padnie jeden od miecza drugiego. W tym właśnie dniu oświadcza Pan zastępów: wezmę cię, Zorobabelu, synu Szaltiela, mój sługo, oświadcza Pan zastępów, i ustanowię cię jako sygnet, ponieważ ciebie wybrałem, oświadcza Pan zastępów. Sygnet albo pieczęć, co jest takim właśnie znakiem, królewskim znakiem, wskazującym na to, że Bóg patrzy na niego jako na osobę, która zapowiada przyjście Mesjasza, przyjście tego, który zapanuje jako pomazaniec, jako sługa Pana, Zbawiciel. No właśnie w tym sensie Zorobabel jest figurą Chrystusa, jakbyśmy to mogli dzisiaj powiedzieć. No i jest jeszcze postać Jozuego, w innym przekładzie Jehoszua, arcykapłan, pierwszy arcykapłan po powrocie Judejczyków z wygnania. Też ten człowiek urodził się w Babilonie i w 536 roku przed Chrystusem przybył do Jerozolimy razem z innymi repatriantami. A że był z rodu kapłańskiego, został pierwszym arcykapłanem, który zaczął sprawować służbę tam na zgliszczach starej świątyni. Tak to się zaczęło. Spójrzmy troszeczkę na tło społeczno-religijne tego całego wydarzenia, tej sprawy, o której dzisiaj będziemy mówić na podstawie księgi Ageusza, czy poruszanej w księdze Ageusza. Otóż jeszcze raz powiedzmy, przypomnijmy sobie, że w 538 roku przed Chrystusem, rok po upadku Babilonu, król perski Cyrus wydał edykt zezwalający Żydom na powrót do Judei i na odbudowę świątyni. I priorytetem, teoretycznym priorytetem dla Żydów była odbudowa świątyni. Gdy powrócili, to pierwsza rzecz, jaką mieli, czuli, że trzeba zrobić, to żeby odbudować świątynię. I gdy przyszli, widząc ten stan, żałosny stan rzeczy, najpierw postawili ołtarz. W miejscu, gdzie był wcześniej, czytamy w Ezdrasza 3:3, a postawili tam ołtarz na jego dawnym miejscu. Ołtarz jest do tego, żeby składać ofiary Bogu. Był arcykapłan, znali wszystkie przepisy i zaczęli składać ofiary. Następnie położyli fundamenty pod odbudowę świątyni, czyli usunęli tam jakoś tam te gruzy i no i postawili. Wiadomo, że ta świątynia nie była odbudowywana w takim samym rozmachu i w takim samym kształcie jak świątynia Salomona, ale znali wszystkie przepisy dotyczące przybytku, jak ma wyglądać przybytek Boży i założyli fundamenty, żeby odbudować świątynię. I w Ezrasza 3:10 czytamy, a gdy budowniczowie położyli fundamenty pod świątynię Pana, wystąpili kapłani odświętnie ubrani z trąbami oraz lewici synowie Asafa z cymbałami, aby chwalić Pana według wskazań Dawida, króla Izraela. Rozpoczęła się służba, zaczęli, jak czytamy tutaj, i śpiewać, i grać Panu. Na razie nie było jeszcze tej świątyni, był tylko ołtarz i zarys, fundamenty zalane, czy jak tam, ułożone z kamieni raczej, bo jeszcze wtedy cementu, betonu nie lali, gruszka nie przyjeżdżała, tak jak to u nas się zdarzało, no to inne czasy były. I wtedy, gdy to nastąpiło, ta służba ruszyła, zaczęli wielbić Boga, wtedy się zaczęły problemy z odbudową świątyni wynikające ze sprzeciwu okolicznych mieszkańców. Tych, co tam mieszkali na terenie Samarii, czyli dawnego państwa północnego, ludzi, którzy nie byli zadowoleni z tego, że Judejczycy będą odbudowywać świątynię Bogu Jahwe. I najpierw ci przeciwnicy budowania świątyni Panu wystąpili z chytrym podstępem polegającym na złożeniu oferty współpracy. O tym niedawno słyszeliśmy w kazaniu brata Mariusza. Czytamy, wówczas przystąpili do Zorobabela i do naczelników rodów ojców i powiedzieli do nich: będziemy budować razem z wami, gdyż jak i wy szukamy waszego Boga i my też składamy mu ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Oferta na pierwszy rzut oka, nic tylko się ucieszyć, nic tylko przyjąć ofertę, przecież oni wygnańcy, przecież im wszystko było potrzebne, a ci już tam mieszkali dziesiątki lat. Już mieli sprzęty, betoniarki, tam mieli wszystkie urządzenia potrzebne, agregaty prądotwórcze, już wszystko mieli. I przyszli ze sprzętem i mówili: no słuchajcie, nawet koparkę mamy, pomożemy wam. A Zorobabel, czyli nasz główny bohater z tej księgi Ageusza, i Jeszua i pozostali naczelnicy rodów swoich ojców z Izraela: nie macie z nami nic wspólnego, aby budować dom dla naszego Boga, gdyż my sami będziemy budować dla Pana Boga Izraela, jak nam nakazał król Cyrus, król Persji. W ten sposób odsunęli to niebezpieczeństwo wspólnego budowania, bo Najwidoczniej Zorobabel i Jozue wiedzieli, że to był podstęp, że zaproszenie ich do wspólnego budowania stałoby się wielkim problemem pod względem duchowym. Oni wiedzieli, że to nie jest czas na ekumenię, to nie jest czas, żeby razem coś tutaj budować. To był czas, że oni przyszli dzięki łasce Bożej, zgodnie z Bożym planem i oni sami mieli oddawać chwałę Panu Jahwe, chcieli Mu zbudować tę świątynię. I potem pojawiły się rozmaite przeszkody ze strony źle nastawionej do Judejczyków ludności. W naszym tekście pojawia się pojęcie lud ziemi. Lud ziemi to właśnie ci poganie wymieszani z Żydami, których znamy z późniejszych opisów jako Samarytan. Lud ziemi to ludzie, którzy tak naprawdę nie byli czcicielami Jahwe, chociaż tak zewnętrznie wydawało się, że nimi byli. I czytamy w Ezdrasza w 3:4, a lud ziemi studził zapał ludu judzkiego i odstraszał go od budowy. I przekupywali przeciwko niemu urzędników, aby udaremnić ich plany przez wszystkie dni Cyrusa, króla Persji, i aż do rządów Dariusza, króla Persji. Przez wiele lat robili im podgórkę. Robili donosy. Jest w księdze Ezdrasza przedstawiona przykładowa sytuacja, nie dotycząca odbudowy świątyni, ale odbudowy miasta, odbudowy murów, jak to przeciwnicy właśnie tego, żeby Judejczycy mieli swoje miasto, świątynię dla Boga. Oni wysłali paszkwil do króla perskiego. To było w trochę późniejszych czasach, ale w księdze Ezdrasza jest opisana taka historia przykładowa, jak to można przez urzędników przeszkadzać w budowie. My wiemy też trochę, jak to urzędnicy potrafią, zwłaszcza jak są nam nieżyczliwi, jak gdzieś im podpadliśmy, jak żeśmy tam zażądali, czemu tak długo nam nie odpowiadacie? Przecież powinniście w przeciągu 2 tygodni odpisać na pismo. No tak się nie rozmawia z urzędnikiem, bo urzędnik może się obrazić. A jak się obrazi, to nam dopiero pokaże, jakie mogą być terminy. I tutaj przeczytaliśmy, że oni przekupywali urzędników, aby udaremnić plany odbudowy świątyni. A w czasie, kiedy tak jest pod górkę, kiedy tak się nie udaje, kiedy coś nie idzie tak jak trzeba, to co ludzie robią? To ludzie zaczynają rozmawiać, żeby nie powiedzieć gadać. I zaczynają wyciągać różne wnioski i zaczynają domyślać się, szukać przyczyny, dlaczego tak nie idzie nam z tą odbudową, dlaczego są takie trudności. I tak z pewnością było i w tamtym czasie, kiedy ołtarz stał, ofiary składano pod chmurką, fundamenty były, a nie można ruszyć, bo nie ma pozwolenia na budowę, bo jest jakieś tam wstrzymanie z tego i tamtego powodu, bo nie dowieźli materiałów, bo ktoś tam przeszkadzał i tak. Więc jaki wniosek na przykład może się pojawić w głowie ludu Bożego? Że może to nie jest wola Boża, żebyśmy teraz budowali. Albo że skoro są przeszkody, no to póki co trzeba się zająć czymś innym. No jak tu nie idzie, no to szkoda czasu, nie ma co marnować czasu, spinać się, tylko zająć się czymś innym. Można taki wniosek wyciągnąć? No ci Żydzi najwyraźniej takie wnioski wyciągnęli. Albo że to może są skutki odrzucenia oferty Samarytan, bo razem przecież można więcej. Gdyby oni byli razem z nami, no to by tych paszkwili nie pisali. To byśmy razem budowali, może by lepiej poszło, tak? Żeście odrzucili Zorobabelu i Jozue, odrzuciliście taką wspaniałą ofertę i teraz stoimy z ręką w nocniku. Nie możemy dalej nic zrobić. Mamy tyle swoich problemów życiowych, rodzinnych, że ten zastój to nam naprawdę tak trochę jest na rękę. bo możemy się zająć swoimi sprawami teraz. A świątynia jeszcze w gruzach, no to jest w gruzach. I jak czytamy w Ezdrasza 4:24, w ten sposób, wracając do tematu, ustała praca nad Domem Bożym w Jerozolimie i pozostawała wstrzymana aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla Persji. I tu się właśnie zaczyna księga proroka Ageusza. W drugim roku panowania Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, stało się przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, nie przyszedł jeszcze czas. Czas, by budować dom Pana. Wtedy stało się przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy dla was samych to czas, by mieszkać w domach wykładanych, gdy ten dom jest zrujnowany? Lecz teraz tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się w swych sercach nad swoimi drogami. Siejecie wiele, a zbieracie mało. Jecie, lecz nie do syta. Pijecie, lecz nie do zaspokojenia. Odziewacie się, lecz nikomu nie ciepło. A kto zarabia, zarabia dla dziurawego worka. Tak się właśnie księga proroka Ageusza zaczyna. A tło już znamy. Wiemy, w jakim stanie byli Judejczycy, mieszkańcy Jerozolimy, co się działo z nimi. Świątynia była w ruinie, a oni zajęli się swoimi sprawami. Zajęli się z taką myślą, może nawet z przekonaniem, że to nie jest czas, żeby budować świątynię Pana. W tym naszym tekście, w przekładzie KUL, jest napisane tak: jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudować dom Jahwe. Jeszcze nie nadszedł czas, by odbudować dom Jahwe. Ołtarz stoi, ruina świątyni, zaczęta budowa, fundament. A oni mówią, doszli do wniosku, w wyniku tych trudności, że to nie jest czas, by budować dom Jahwe. Nie był to oczywiście brak religijności, jakieś odejście od Boga, od wiary w Boga. Ci Żydzi, ci, którzy przyszli do Jerozolimy, oni składali ofiary, oni wierzyli w Boga. To nie było tak, że oni odeszli i tam sobie czcili słońce, czy księżyc, czy coś tam. Nie. Raczej był to problem wystarczalności stanu prowizorki w służbie Bożej. Tak się trochę przyzwyczaili, bo upłynęły lata. W sumie 18 lat to był ten czas, kiedy to tak stało i się nic nie działo. Ja widziałem takie budowy, nawet kaplic, że zaczęli budowę, pojawiły się trudności i tak to stało. Jak już rok stało, to może i drugi rok stać, a jak drugi, to może i piąty. Brzuski zaczęły rosnąć w środku kaplicy, na murach się pojawiły tego, no bo tak stoi. No to co? To co za problem? I tutaj też coś takiego, taki stan prowizorki, bo ołtarz przecież już był, bo zamiar budowy też był. Nie, oni nie mówili, że nie będą budować. Oni tylko mówili, że to jeszcze nie czas, żeby budować. Tak to czasem jest w zborze pańskim też, bracia i siostry, że różne rzeczy, które trzeba w służbie Bożej zrobić, które wiemy, że trzeba zrobić, odkładamy na potem, bo przecież się nabożeństwa się odbywają, przecież wielbimy Boga, przecież wszystko, no może nie wszystko, ale no to minimum jest spełnione. Przecież wierzymy, przecież do Królestwa Bożego pójdziemy i bez tego domu modlitwy, czy tego przedsięwzięcia, czy tam jakiegoś zadania, które jest przed zborem. A przecież mamy tyle zajęć, tyle pracy, każdy jest obciążony, więc zbór, trzeba remont zrobić jakiś w zborze, w niektórych zborach tak jest i całe lata, dekady nie robią tego remontu, no bo jeszcze przecież wszystko jest, a to lepsze czasy może przyjdą. Teraz takie drogie wszystko, trochę później może to zrobimy. Łatwo też wyciągnąć wniosek, że nie stać nas teraz na większe zaangażowanie w dzieło Boże. Tak czasem dzieje się w naszym sercu, że my tak wiemy, że powinniśmy podjąć działanie dla chwały Bożej, dla Królestwa Bożego, ruszyć się trochę z miejsca, głosić Ewangelię, podjąć pewne przedsięwzięcia dla chwały Bożej w naszym życiu. No ale gdy spełniamy to minimum, że jeszcze do Biblii zaglądamy, że przyjedziemy na nabożeństwo w niedzielę, a w środę to już w ogóle jesteśmy super wierzący, jak jeszcze w środę przyjedziemy na nabożeństwo. I tak to odkładamy, że to może jeszcze teraz nie czas, jeszcze nie czas teraz, żeby się tak zaangażować bardziej w służbę Bożą, w sprawy Królestwa Bożego. Jeszcze muszę odchować dzieci, jeszcze muszę, jak przejdę na emeryturę, to wtedy bardziej się tym zajmę. Jeszcze nie jest teraz czas. Jeszcze teraz to ja bym jeszcze chciała to i tamto zrobić. Jak się ożenię, wyjdę za mąż, wtedy, to może wtedy. Różne mamy tam swoje jakieś takie myśli, tak jak tym Judejczykom przyszło do głowy, że to nie jest jeszcze czas, by budować dom Pana. I cała energia, cała uwaga, posiadane środki poszły na własne domy, mieszkania, biznesy, wakacje i tak dalej. I właśnie tutaj mamy pytanie z taką nutą ironii. A czy to już czas, jak uważacie, że to nie jest czas, żeby budować świątynię Panu, to czy to już czas, żeby mieszkać w domach wykładanych kafelkami, czy tam płytami jakimiś, oni wtedy drewnianymi płytami wykładali? Czy to jest stosowny czas dla was, jak w przekładzie kul jest, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w ruinie? Jeszcze jedna myśl się tutaj pojawia w tym tekście, który już odczytaliśmy wcześniej, mianowicie wezwanie do tego, żeby zastanowić się nad tą sprawą w głębi własnego serca. Dosłownie przyłóżcie swoje serca do swoich dróg. Tak. Zastanówcie się w głębi serca, jak to jest. Mówicie, że to nie czas, żeby budować dom Pana, a myślicie, że to czas, żeby się samemu urządzać, podczas gdy dom Pana leży w gruzach. Pomyślcie w głębi serca. Nie chodzi o jakąś opinię publiczną, nie chodzi o to, co wy zbiorowo myślicie na ten temat. Jak wy zagłosowaliście na ten temat. Ważne, co myślicie w głębi swojego serca. Tam zajrzyjcie, jak to jest. I to jest bardzo ważne pytanie i ważna myśl odnośnie różnych kwestii w naszym chrześcijańskim życiu. Bo my też różne rzeczy odkładamy na potem, nie angażujemy się, bo mamy swoje potrzeby. Potrzebujemy urządzić swój dom, potrzebujemy zmienić samochód, potrzebujemy wychować dzieci, potrzebujemy wykształcić dzieci, potrzebujemy to i tamto. Jeszcze chcielibyśmy trochę świata zobaczyć, póki jeszcze wzrok taki, że jeszcze coś można popatrzeć z 50 metrów przed siebie, to żeby chociaż popatrzeć na te piękne góry i te zabytki śliczne i tak dalej, no to trzeba się śpieszyć. Zajrzyj do swojego serca głęboko i pomyśl, czy to już czas, żeby takimi rzeczami się zająć, gdy sprawy Królestwa Bożego są na dalszym planie. I właśnie w dalszej części Księgi Ageusza od 7 wersetu czytamy, co mówi Bóg. Tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry. Sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj, na góry, na zboże, na mość i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Słuchajcie, co Bóg mówi przez proroka do tych Judejczyków. Bóg nie zatrzymał ich w tym, że oni nie mogli swoich domów urządzać, wykładać kafelkami, ale zatrzymał błogosławieństwo urodzaju, zatrzymał różne błogosławieństwa ziemi, którym on dysponuje, i dawał im do zrozumienia. A prorok Ageusz był powołany do tego, żeby im to uzmysłowić, żeby zajrzeli do głębi swojego serca, żeby wyciągnęli wnioski, żeby przemyśleli, jak złą postawę przyjęli, że sprawa Boża jest odłożona na potem, a oni się skupiają na swoich interesach. Tak, z powodu domu Pana, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z nich krzątał się koło własnego domu, niebo zatrzymało swoją rosę. I Bóg wskazywał w ten sposób na przyczyny niepowodzenia, jakie spotykało Judejczyków. Wezwał ich też jednocześnie do tego, żeby przekierowali się, żeby zajęli się w pierwszej kolejności domem Pana. Jak zareagowali przywódcy, czyli Zorobabel, Jozue i reszta ludu? Czytamy, że oni wysłuchali głosu Pana, ich Boga. Wysłuchali też słów proroka Ageusza, jako tego, którego posłał Pan ich Bóg. Wysłuchali. To jest bardzo ważne, żeby gdy Bóg do nas przemawia, żeby tego wysłuchać. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i go strzegą, mówi Pismo Święte. Błogosławieni są tacy ludzie, którzy gdy Pan przemawia, przejmują się, wsłuchują się w to, co mówi Pan. Oni tak zrobili. I czytamy w 12 wersecie, i lud przeląkł się Pana. Czyli wystąpiła bojaźń Boża pośród ludu Bożego. Oni oczywiście mogliby, tak jak dzisiejsi chrześcijanie, odrzucić takie poselstwo, dyskutować z tym poselstwem. Tak jak zresztą to było w Izraelu dosyć powszechne, że gdyby Bóg przemawiał przez proroka, ludzie się odwracali, ludzie sprzeciwiali się temu, co mówił prorok Pana. Wybierali sobie takich proroków, którzy im mówili zgodnie z ich oczekiwaniem, zgodnie z ich pragnieniem. Sprzeciwiali się temu, co mówili prorocy Pana. Ale w tym wypadku Zorobabel, Jozue i cały lud przyjęli w dobrą postawę. Czytamy, że oni się przelękli Pana. Nie w sensie jakiegoś chwilowego strachu przed Bogiem, ale tej bojaźni Bożej, która jest potrzebna do tego, żeby zastosować się do woli Bożej, do Słowa Bożego. I Bóg jeszcze im dał takie natchnienie, które podane przez proroka Ageusza, ale pochodziło prosto od Boga. Ageusz, posłaniec Pana, przekazał ludowi takie poselstwo Pana. Ja jestem z wami, oświadcza Pan. Ależ to piękne poselstwo, nie? Kiedy Bóg mówi bezpośrednio do tych ludzi, ja jestem z wami. Pomimo tego, żeście przez 18 lat bąki zbijali, żeście się zajmowali tylko swoimi sprawami, a dom Pana leżał w gruzach. Teraz do was przemawiam, po to posłałem proroka Ageusza i mówię do was, weźcie się, idźcie w góry, zacznijcie budować, a ja jestem z wami, nie przekreśliłem was, nie odrzuciłem was, chcę wam pomóc, chcę być waszym Bogiem. No i podjęli działanie, jak tak usłyszeli to słowo, podjęli działanie, czytamy w 14 wersecie. Wówczas Pan pobudził ducha Zorobabela, syna Szaltiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę przy domu swojego Boga, Pana zastępów. 3 tygodnie wystarczyło im, żeby od takiego stanu stagnacji, takiego podejścia, że to nie jest jeszcze czas, żeby budować, bracie, to nie jest jeszcze czas, żeby się tym zająć. Przez 3 tygodnie tak się przestawili w wyniku działania tego proroka Ageusza i Zachariasza i w wyniku tego poselstwa, jakie otrzymali. Tak się przejęli, że się zabrali czytamy, przyszli i podjęli pracę przy domu swojego Boga. Piękna historia, no nie? Zachęcająca, budująca, też dająca do myślenia odnośnie naszych postaw dzisiaj, bo to przecież nie jest wieczór, żeby sobie tylko porozpatrywać historię z Izraela, tylko to jest czas, żeby przyjąć Słowo Boże do własnego serca, żeby z sercem odebrać to, co jest mówione. Co trzeba było mieć na uwadze, zabierając się za dzieło Boże i co dzisiaj trzeba mieć na uwadze na przykładzie, na podstawie tego, co czytamy w Księdze Ageusza. W drugim rozdziale, trzecim wersecie pojawia się pewna kwestia, pewne pytanie. Czy pozostał pośród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim wy widzicie go teraz? Czy nie jest on jak nic w waszych oczach? To poruszenie kwestii pewnej sceptycznej postawy w stosunku do tego, za co się zabieramy, co będziemy robić. Czy ktoś zabiera za dzieło Boże, to powinien sprawdzić, czy nie ma takiego sceptycyzmu w nim. Czy on naprawdę rusza z Bogiem, czy raczej ocenia rzeczywistość, a rzeczywistość jest taka, że my co, z motyką na słońce? No przecież co my tutaj zaczęliśmy robić? Jak to wygląda? Macie tam zdjęcia z świątyni Salomona? Macie w komórkach dawne tam, jak się uroczystości odbywały, jakieś relacje? Jest tu ktoś, kto pamięta, jak to wyglądało? A jak to teraz wygląda? No teraz to bida. Ja to wiem, dziadek opowiadał, ale to było tam wtedy, ale to było, a teraz? I chodzi o to, żeby się nie kierować marnością dzisiejszego stanu rzeczy. Gdy podejmujemy dzieło Boże, tak jak oni się wtedy zabierali za tę odbudowę świątyni, to nie powinni byli porównywać, bo to by ich przybijało. Przecież my Bogu nie sprawimy żadnej radości, jak zrobimy jakąś szopę, a przecież On miał taką piękną świątynię. Nie? Nas nie stać na to. My nie jesteśmy w stanie tak zrobić, jak to było wtedy zrobione. Więc nie należy kierować się marnością dzisiejszego stanu rzeczy. Bo najważniejsze jest nie to, jakie mamy umiejętności, zasoby finansowe, plany, pomysły, ale to, że jest z nami Bóg. Czwarty i piąty werset mówi, ale teraz bądź mężny, Zorobabelu, oświadcza Pan. Bądź mężny, Jozue, synu Jehosadaka, arcykapłanie. Bądź mężny, cały ludu tej ziemi, oświadcza Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, oświadcza Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą z wami zawarłem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch pozostaje wśród was, nie bójcie się. Oto właśnie jest podstawa do tego, że można ruszać z motyką na słońce, że można zabierać się za dzieło, które nas przerasta. Nie patrzcie, nie porównujcie, tylko uchwyćcie się tego, że Bóg jest z wami, mówił do nich Bóg przez proroka. Mój duch pozostaje wśród was, nie bójcie się. Od czasu Egiptu macie to świadectwo. Przodkowie wam opowiadali. Nie należy kierować się dzisiejszym stanem, marnym stanem rzeczy. Trzeba uchwycić się tego i docenić wartość obecności Bożej pośród nas. I mamy, oni wtedy mieli obietnicę błogosławieństwa Bożego. Szósty werset do dziewiątego. Gdyż tak mówi Pan zastępów, jeszcze raz, za niedługo, wstrząsnę niebem i ziemią, morzem i stałym lądem. Wstrząsnę też wszystkimi narodami i spłyną kosztowności wszystkich. I dom ten napełnię chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, oświadcza Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż poprzednia, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, oświadcza Pan zastępów. Tak oni mieli spojrzeć na to, do czego się zabierali. I ty i ja musimy tak spojrzeć na to, co chcemy zrobić dla Królestwa Bożego pośród swojego pokolenia, w tych czasach, w naszym otoczeniu, w naszym środowisku, w naszym zborze. Powinniśmy uchwycić się tej myśli, że Bóg jest z nami i nas poprowadzi i chce nas służyć dla sprawy Królestwa Bożego. Żebyśmy się nie skupiali tylko ciągle na tych sprawach doczesności, ale pomyśleli, podnieśli wzrok, zobaczyli, że jest dzieło, które trzeba wykonać. Trzeba zdobyć duszę dla Chrystusa, trzeba przyczynić się do sprawy Królestwa Bożego, oddając swój czas, swoje środki, swoje siły, swoje umiejętności, angażując, pobudzając do tego też innych wierzących. Od 15 wersetu czytamy dalej tak. A teraz pomyślcie, zanim przyszedł ten dzień i potem, od kiedy zaczęto kłaść kamień na kamieniu w świątyni Pana, jak wam się wiodło? Gdy ktoś podszedł do stosu zboża, gdzie miało być 20 miar, było ich 10. Gdy ktoś podszedł do tłoczni, by zaczerpnąć 50 miar wina, było ich 20. Smagałem was śniecią i pleśnią, biłem gradem dzieła waszych rąk, lecz żaden z was nie zwrócił się ku mnie, oświadcza Pan. Pomyślcie, od tego dnia i potem, od 24, 9 miesiąca, a nawet od dnia, w którym została posadowiona świątynia Pana, czyli te fundamenty, pomyślcie, czy jest już ziarno w spichlerzu? Winorość, figowce, granat i drzewa oliwne nie zaowocowały. Ale od tego dnia będę zsyłał błogosławieństwo. Przez te 18 lat, coście odkładali na potem, dalszą budowę świątyni Pana, bo to przeszkody, bo to, bo tamto, bo tyle swoich własnych celów i zadań. Nie było błogosławieństwa, ale od tego dnia będę wam błogosławił. Będę zsyłał błogosławieństwo. I gdy oni się przejęli i zaczęli budować, to bardzo szybko im to już poszło. Bo to tak właśnie jest, że jak się ludzie zaangażują, to w 19 miesięcy mogą zbudować kaplicę. Jak przyłożą serce, ręce, środki, to Bóg zaczyna błogosławić i nasza kaplica jest takim świadectwem, że w 19 miesięcy można taką kaplicę zbudować, nie mając wielkich umiejętności ani zasobów. Oni też tego doświadczyli. I przenosimy się do Księgi Ezdrasza, 6 rozdziału, 14 wersetu. A starsi żydowscy budowali i posuwali się z budową naprzód zgodnie z proroctwem proroka Ageusza i Zachariasza, syna Iddy. I dokończyli budowy według rozkazu Boga Izraela oraz zarządzenia królów perskich Cyrusa, Dariusza, Artakserksesa. I dokończona została ta świątynia trzeciego dnia miesiąca Adar w 6 roku panowania króla Dariusza. Czyli ile lat? 4 by wynikało. Jak w 2 roku panowania się zaczęła historia, w przeciągu paru tygodni ruszyli i zaczęli budować, a w 6 roku panowania Dariusza świątynia już była zbudowana. Pięknych. Posłuszeństwo zostało zwieńczone sukcesem. Czas kończyć nasze rozważanie, ale chciałbym wrócić do pomysłu, żeby każdy nasz wykład podsumowywać tą prawdą, że całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Jak proroctwo Ageusza jest nam pożyteczne do nauki? Czego możemy się uczyć z tej księgi? Nauczy nas ta księga tego, że gdy w zborze pańskim jest zastój i koncentracja na celach doczesnych, potrzebny jest prorok Pana, który w imię Boże wstrząśnie sercami takich wierzących. Tak jak wtedy Ageusz, oni sobie tam już mówili, to nie jest czas i chodzili wokół swoich spraw. I gdy pojawił się Ageusz i jak im zaczął przemawiać, to ich poruszyło. I tak z nami trzeba czasem, bo my się oswajamy z tym, z tą prowizorką czasem się oswajamy, że to tak w ogóle już jest, że to tak, tak a co tu bracie zmieniać, a po co tu co zmieniać, wszystko jest dobrze, a czego ty chcesz tu jeszcze, nie? Jeszcze nie kapie na głowę, jeszcze nie kapie, no to co tam, no jakoś czasem trzeba wstrząsnąć z tym odkładaniem na potem, z tym, żeby zająć się sprawami Królestwa Bożego. Jak proroctwo Ageusza pomaga nam w wykrywaniu błędów? Wykrycie błędu jest bardzo ważną rzeczą. Wiemy, że jak gdzieś się pojawia błąd, to ten błąd sprawia, że nawet najlepszy układ czy system nie chce działać prawidłowo i trzeba znaleźć błąd. W czym jest błąd? Jak ta księga Ageusza pomagała wtedy Żydom w wykryciu błędu? Że gdy coś w życiu ich nie szło jak trzeba, to należało przestawić priorytety. Oni mieli źle ustawione priorytety. I ta księga nam dzisiaj też pomaga to zrozumieć, że jeśli w naszym życiu coś idzie nie tak, to trzeba się zastanowić, czy Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym życiu. Naprawdę. Bo to, żeśmy przyjęli kiedyś chrzest, że przychodzimy na nabożeństwo do zboru, to nie znaczy, że Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym życiu. Rozważcie to w sercu. Każdy niech z nas to w sercu, jak tam w tej księdze wiele razy jest wezwanie, żeby w sercu rozpatrywać te rzeczy. Nie w rozmowie przy kawce z innymi, ale we własnym sercu. Bo jak jeden i drugi ma to samo w sercu, to wyciągną wnioski, że oni są okej. Jeszcze trzeci ich wesprze i mówimy, że jest wszystko dobrze. Ale jak głęboko w sercu, zanim zaśniesz, jak jesteś sam przed Bogiem, zaczynasz rozpatrywać, to ci się oczy otwierają. A Duch Święty pokaże, co jest nie tak. Odsunięcie Boga na dalszy plan i skupienie się na własnych celach oznacza utratę błogosławieństwa Bożego, jakkolwiek to zabrzmi w waszych uszach. Taka jest prawda Słowa Bożego. Jak to proroctwo nas poprawia? No zabieramy się znowu do spraw Królestwa Bożego. Tak jak oni się zabrali, to proroctwo ich poprawiło. Oni się wzięli, w 3 tygodnie się zmobilizowali i zaczęli budować świątynię Pana, która leżała odłogiem. I nas tak może poprawić, może nami wstrząsnąć i niechby tak było, że znowu zabierzemy się za sprawy Królestwa Bożego z nową energią, z nową wiarą, że Pan jest z nami i nas poprowadzi. Jak to proroctwo wychowuje nas w sprawiedliwości? Bóg jest sprawiedliwy, miłuje sprawiedliwość i prawo, czytamy w psalmie 33. Więc jak nas wychowuje w sprawiedliwości? Taki oto sposób, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Sprawiedliwość Boża nie jest taka sama jak sprawiedliwość tego świata, jak to człowiek myśli o sprawiedliwości Bożej. Ludzkie pojęcie sprawiedliwości, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest takie, że wszystkim porówno, że wydawać niezależnie od postawy. Bóg w swojej sprawiedliwości jest taki, jak to czytaliśmy, że jak widzi, że ktoś zaniedbuje Boga, nie traktuje Boga poważnie, to Bóg go też poważnie nie traktuje i nie wspiera. Szukajcie Królestwa Bożego. Najpierw szukajcie Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Powstańmy do modlitwy.